Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
Poradnik Sukces, tak jak zapowiadałem, jak zawsze w poniedziałki o tej porze na naszej antenie. Witamy panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry naszym słuchaczom.
I rozpoczynamy oficjalnie nasze spotkanie. Zaczniemy może od SMS-a, którego dostaliśmy właśnie tydzień temu, zaraz po programie go dopiero odczytałem. Pan Przemysław napisał do nas SMS-a z pytaniem, co się dzieje w przypadku, gdy właściciel domu umiera, a na nieruchomości ciąży mortgage. Tej kwestii właśnie poświęcimy dzisiaj większość naszego programu i ta kwestia też trochę łączy się z tym, od czego zaczęliśmy tydzień temu. Ja bym sobie tutaj, pani Elu, na wstępie pozwolił dodać do tego pytania właśnie samą kwestię tego dziedziczenia domu tak nieco dokładniej, bo ja widziałem, jak wczytywałem się, jak chciałem sam się dowiedzieć i odpowiedzieć sobie na pytanie Przemysława, to widziałem, że tam jest dużo różnych możliwości, jeżeli chodzi o właśnie co się dzieje, gdy ktoś umiera, bo można przejąć po prostu mortgage, albo bank może zrobić foreclosure. Jak to wszystko wygląda, pani Elu?
Tak, to jest dosyć obszerny temat i cieszę się, że pan Przemysław o to pyta, bo mamy inspirację do ciekawego tematu. Więc pan Przemysław z pewnością dlatego pyta, co się dzieje w razie posiadania pożyczki po śmierci właściciela, dlatego że tydzień temu mówiliśmy o przeniesieniu własności, czyli o dyspozycji na wypadek śmierci, o dyspozycji domem. I to jest bardzo ciekawy temat. Kilku naszych słuchaczy też odezwało się do mnie, napisało z dalszymi pytaniami, dzwoniło. Dlatego że nie każdy wie, że w stanie Illinois i w 27 innych stanach można po prostu wydać taką dyspozycję i wskazać spadkobiercę nieruchomości. To się nazywa Transfer on Death Instrument, czyli przeniesienie po śmierci. To jest podobne do zapisania konta beneficjentowi konta bankowego. Tylko że w sprawie konta bankowego oczywiście idziemy do banku, tam wypełniamy beneficiary designation, a żeby dom zapisać komuś na wypadek śmierci, to musimy pójść do powiatu i najlepiej porozmawiać z prawnikiem, żeby on w tym pomógł. I to jest właśnie bardzo dogodne rozporządzenie, bo nie potrzebujemy testamentu, nie potrzebujemy kłopotać się, tylko właśnie nasuwa się pytanie, co się dzieje z pożyczką hipoteczną. No więc pożyczka hipoteczna nie umiera razem z naszą śmiercią, prawda? Pożyczka hipoteczna to jest kredyt z zastawem. Ten dom jest zastawem dla banku i bank swoje pieniądze zawsze odzyska. I krótko mówiąc, kto przejmuje kredyt hipoteczny po śmierci kredytobiorcy? Ten przejmuje kredyt hipoteczny, kto dostanie dom. Więc jeżeli posiadamy dom z kimś, na przykład małżeństwo, żona z mężem. Po śmierci męża współwłaścicielka, czyli żona, przejmuje dom i przejmuje pożyczkę. Jeżeli wyznaczyliśmy ten TOD, Transfer on Death, o którym wspomniałam, to dom przechodzi na beneficjenta wskazanego przez nas i razem z tą pożyczką. Jeżeli dom zapisaliśmy w testamencie, to wtedy sprawa musi przejść przez sąd spadkowy i spadkobierca dostaje dom i razem z pożyczką. Tutaj może powiem o PMI, Private Mortgage Insurance. Jeżeli nasz wkład własny jest mniejszy niż 20%, to bank domaga się, żebyśmy płacili za ubezpieczenie, private mortgage insurance. I wydaje się większości właścicieli, że to ubezpieczenie przejmie odpowiedzialność za spłatę pożyczki po naszej śmierci. Otóż, mili Państwo, PMI, czyli ten private mortgage insurance, nie działa w razie śmierci, nie działa, gdy staniemy się niepełnosprawni, gdy zbankrutujemy. PMI działa tylko wtedy, jeżeli bank zrobi foreclosure, czyli przejmie dom za niespłacone długi i sprzeda ten dom za mniej niż wynosi pożyczka hipoteczna. Wtedy ten niedobór zostanie pokryty przez PMI.
To ja może, Pani Elu, pozwolę sobie zadać pytanie odnośnie tego testamentu. Co się stanie z kredytem hipotecznym, jeżeli właściciel domu umrze i nie będzie tego testamentu?
No, najpierw musimy zadać sobie pytanie, co się stanie z domem. Bo pożyczka hipoteczna jest przypisana do domu. Co się stanie z domem? Jeżeli nie ma współwłaściciela, jeżeli nie ma współsygnatariusza na tytule własności domu i nie ma testamentu, to co się dzieje wtedy? Wtedy o podziale majątku decydują przepisy stanowe i sąd spadkowy. Konkretnie mówiąc, sprawa musi być przekazana do sądu spadkowego. Sąd wyznacza administratora, który ma uporządkować sprawy z zmarłej osoby, znaleźć spadkobierców, rozdzielić między nimi majątek. I oczywiście problem pojawia się wtedy, jeżeli majątek nie ma wystarczających funduszy lub aktywów, żeby spłacić ten kredyt hipoteczny. Wtedy jest całkiem możliwe, że administrator będzie musiał sprzedać ten dom i wtedy to powoduje komplikacje dla spadkobierców.
No to Pani Elu, taka hipotetyczna teraz sytuacja, postawmy się w takim, ja bym się postawił w takim położeniu, że dziedziczę dom z pożyczką hipoteczną. Jakie mam w tym momencie rozwiązania? Co konkretnie musiałbym zrobić, jak taki właśnie dom z pożyczką hipoteczną dostanę?
To zależy, czy pan chce w tym domu mieszkać, czy nie, bo jeżeli nie, to pan może sprzedać ten dom. To znaczy, najpierw ten dom musi przejść przez procedurę spadkową, przez ten probate i wtedy pan jako dziedzic może ten dom sprzedać i spłacić pożyczkę. Może pan przejąć pożyczkę. To się nazywa mortgage assumption. Albo może pan pożyczkę przefinansować, czyli zrobić refinancing. Trzeba wiedzieć, że w takich przypadkach banki bywają wyrozumiałe i gdy spadkobierca jest w takiej sytuacji finansowej, która czyni spłatę tej pożyczki trudną, to bank może pomóc właśnie w przejęciu albo w przefinansowaniu tej pożyczki. Szczególnie refinansowanie jest korzystne, jeżeli obecnie są niższe stopy procentowe niż były kiedyś. No w tej chwili to raczej nie, bo wiele osób ma pożyczki na 2%, 3%, a teraz gdyby przefinansowali, to byłoby 7-8%.
Panie Lu, zasięgając tutaj języka, mając już jakieś informacje, wiem na przykład, że w przypadku zmiany właściciela bank normalnie będzie wymagać całkowitej spłaty pożyczki przez pierwszego właściciela i wtedy ten drugi właściciel mógłby obiegać się o swoją własną pożyczkę i dostanie ją, jeżeli ma odpowiednio wysokie zarobki i oczywiście, jeżeli ma wysoką kwotę, na tak zwany down payment. Ale spadkobierca może nie mieć wystarczających przychodów albo oszczędności, by taką pożyczkę dostać i ją spłacać. Szczególnie dobrze wiemy w obecnych czasach przy tak wysokich stopach procentowych. Wobec tego moje kolejne pytanie to, czy spadkobiercy muszą kwalifikować się do przejęcia hipoteki i co się dzieje, jeżeli się nie kwalifikują?
Tak, bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Zgadza się, że normalnie kredytobiorca, czy ktoś, kto chce zaciągnąć pożyczkę hipoteczną, musi spełnić liczne warunki, żeby mu bank tę pożyczkę przyznał. Musi legitymować się odpowiednio wysokim przychodem, musi mieć wkład początkowy, czyli down payment, nie może mieć za dużo innych długów, powinien mieć stałą pracę i tak dalej. Ale gdy ktoś dziedziczy dom, to jest inna sytuacja. On może tę pożyczkę przejąć, czyli assume. I wtedy spadkobierca nie musi się kwalifikować do tego przejmowanego kredytu. Nie będzie mu sprawdzany przychód, oszczędności, praca itd., itd. Ta pożyczka może na niego przejść na dotychczasowych warunkach. I to jest ściśle regulowane przez przepisy stanowe i osoby, które dziedziczą domy, są, no, są traktowane priorytetowo, że tak powiem.
Pani Elu, a jak jest kilka osób, jest kilku spadkobierców, to czy dziedziczenie tutaj komplikuje sprawę?
No, przede wszystkim mogą być kłopoty z własnością, prawda? Gdy dom dziedziczy kilku spadkobierców, to po prostu muszą się dogadać ze sobą, co zrobić z tą nieruchomością. Mogą sprzedać tę nieruchomość, podzielić się pieniędzmi. Jedna strona może wykupić udziały drugiej strony. Jeżeli żaden ze spadkobierców nie jest zainteresowany zamieszkaniem w tym domu, to oczywiście rozwiązaniem bywa jego sprzedaż.
Wróćmy na chwilę do tego początku, kiedy powiedziałem, że stawiam się w tej hipotetycznej sytuacji, co mam zrobić. Pani Elu zadała mi pytanie, co będę chciał też zrobić z tym domem. Mogę go sprzedać, mogę w nim zamieszkać? No właśnie, jeżeli nie chciałbym go być może sprzedawać, ale nie chcę tam też zamieszkać, to czy mógłbym go komuś wynająć, jak go dziedziczę?
Nie tak szybko, panie redaktorze. Dlatego, że pożyczka na tym domu, który pan odziedziczył, była wydana na dom będący rezydencją. Natomiast pan chciałby uczynić ten dom nieruchomością inwestycyjną, czyli naruszyłby pan warunki pożyczki. Czyli gdyby bank jeśli się dowiedział, że pan tę pożyczkę, że pan dom wynajmuje, to może, no może się sprzeciwić temu i zechcieć przejąć ten dom, prawda? W takim przypadku, panie redaktorze, krótko mówiąc, powinien pan spłacić tę pożyczkę i zaciągnąć nowy kredyt hipoteczny z zaznaczeniem, że ten dom nie będzie głównym miejscem zamieszkania, tylko będzie nieruchomością inwestycyjną.
To jeszcze w tym temacie wrócimy. Wydaje mi się, że stosowne jest do tego stwierdzenia foreclosure, które już padło. Wiemy, że pojęcie, ten wyraz gdzieś tam nam tutaj świta, gdzieś go widzimy w informacjach, słyszymy o czymś, jeżeli chodzi o nieruchomości. Ale co to tak naprawdę znaczy, pani Elu, i kiedy bank może przejąć dom, czyli właśnie zrobić to foreclosure?
Tak, no foreclosure to jest przejęcie za długi. Jeżeli spadkobiercy nie będą kontynuować spłaty tego kredytu hipotecznego, to bank może rozpocząć procedurę zajęcia domu i długo na to czekać nie będzie. Szczególnie jeżeli rodzina nie poinformuje o okolicznościach, nie jest skłonna do współpracy, po prostu nagle ustały płatności. Bank nie wie o co chodzi i bank zaczyna się niepokoić, że tak powiem. Więc w każdym stanie bank musi stosować się do konkretnych przepisów, ale w ciągu 6 do 12 miesięcy może przystąpić do sprzedaży egzekucyjnej, jeżeli płatności pozostają zaległe. Więc co robić wtedy? Należy po prostu bank poinformować o śmierci właściciela. domu. A po drugie, należy rozpocząć sądową procedurę zatwierdzenia testamentu, czyli ten probate. Dlatego, że probate, probacja, nie wiem po polsku, wstrzymuje foreclosure na dłuższy czas i zgodnie ze stanowymi przepisami, i ta przerwa daje wykonawcy testamentu niezbędny czas na nadrobienie zaległości w spłacie tego kredytu i przejęcia pożyczki.
Mamy jeszcze taką jedną sytuację, o której teraz pomyślałem. Pani Elu, co się dzieje, gdy pożyczka przekracza wartość domu? Gdy jesteśmy spadkobiercą i właśnie dostajemy taki dom, dziedziczymy, pożyczka przekracza wartość domu. Co możemy robić w takim przypadku? Czy musimy przyjąć ten dom z negatywną wartością, jeżeli właśnie wiemy o tym?
Rzeczywiście taki dom, który jest bardziej zapożyczony niż jest warty, znajduje się po angielsku mówiąc in the water, prawda, pod wodą. To rzeczywiście stawia spadkobierców w kłopocie i wyjście z sytuacji zależy od okoliczności i z pewnością wymaga pomocy kompetentnego prawnika. Spadkobierca takiego zapożyczonego domu nie musi przyjąć spadku, może go odrzucić, to się nazywa decline the inheritance i takie oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć do wykonawcy testamentu, czyli tego egzekutora albo administratora w przeciągu bodajże 9 miesięcy od daty śmierci. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż krótka, czyli przejmujemy ten dom, ale sprzedajemy za mniej niż wynosi ten dług i ten cały dochód ze sprzedaży krótkiej trafia do banku. Wtedy bank ma dwie możliwości, albo umorzyć pozostałe saldo i zastosować orzeczenie w sprawie niedoboru, to się nazywa deficiency judgment, które wymaga, żeby właściciel domu zapłacił pożyczkodawcy całość lub część różnicy. W niektórych stanach tę różnicę, ten niedobór po śmierci właściciela banki muszą przebaczyć, ale to się staje skomplikowaną prawną sytuacją i odsyłam Państwa do prawnika.
No to żeby podsumować ten dzisiejszy temat, mam ostatnie pytanie Pani Elu. Co właściciel domu powinien zrobić teraz, w tym momencie, wszyscy właściciele domów, którzy nas słuchają, żeby uniknąć tego typu problemów w przyszłości, żeby nie mieć tylu zmartwień i te wszystkie sytuacje, które przed chwilą poruszyliśmy, żeby właśnie naszych słuchaczy nie dotyczyły, bo będą mieć klarowną sytuację ze wszystkim?
Pierwsza rzecz, jeżeli są Państwo w którymś z tych 27 stanów, gdzie transfer on death, dyspozycja domem na wypadek śmierci jest możliwa, to radzę, żeby z niej skorzystać. To się przypomnę, że w stanie Illinois to się nazywa TOD instrument. Proszę pójść do prawnika, niech on Państwu pomoże w tej sprawie. Również sugeruję, żeby starsze osoby dołożyły starania, żeby przed przejściem na emeryturę spłacić tę pożyczkę. Dlatego, że po prostu na emeryturze będzie nam łatwiej, jeżeli już nie będziemy obciążeni tymi ratami miesięcznymi. Następna sprawa, należy mieć ubezpieczenie na życie, life insurance, dlatego że to odszkodowanie z polisy na życie pomaga małżonkowi spłacić pożyczkę, wychować dzieci, tylko niestety dla osób dojrzałych ubezpieczenie na życie bywa kosztowne, wobec tego można byłoby rozważyć ubezpieczenie kredytu hipotecznego. To się nazywa Mortgage Protection Insurance, MPI. Jeżeli nas nie stać na polisę, na życie, to przynajmniej kupmy ubezpieczenie kredytu hipotecznego, żeby mieć pewność, że nasi bliscy dadzą sobie radę po naszej śmierci, dadzą radę spłacić ten dom. I tutaj przypomnę, że to ubezpieczenie kredytu hipotecznego, o którym mówię, ten MPI, jest inną polisą, jest inną od PMI, od Private Mortgage Insurance, bo to są dwie różne polisy. PMI chroni bank na wypadek niewypłacalności właściciela, natomiast MPI ma chronić właściciela, ma chronić nas, czyli Mortgage Protection Insurance. No i co jeszcze na koniec, panie redaktorze? No, trzeba pomyśleć o sukcesji majątkowej, czyli zrobić estate planning. I wcale nie musimy być milionerami, żeby się zakrzątnąć wokół tego. W tym może pomóc moja książka Planowanie spadkowe. To jest cała dziedzina, dosyć obszerna dziedzina prawa. Warto o tym wiedzieć. Czyli powinniśmy określić, co każdy z naszych bliskich ma otrzymać. Powinniśmy wyznaczyć beneficjentów kont bankowych, kont emerytalnych. Zastanowić się, jak pospłacać długi, spisać testament. Na przykład w testamencie można zastrzec, że pożyczka ma być spłacona z naszych oszczędności, a spadkobierca ma dostać dom w pełni spłacony. Będzie wtedy spadkobiercy o wiele łatwiej. I w ten sposób ułatwimy życie naszym bliskim, zmniejszymy podatki spadkowe. Także odsyłam do tej książki pod tytułem Planowanie spadkowe.
A my dziękujemy pani Elu, dziękujemy, że tutaj tak wyczerpująco odpowiedziała pani na te wszystkie pytania, a do tego wszystkiego tutaj skłonił nas oczywiście pan Przemysław, który zadał takie dodatkowe pytanie tydzień temu, co w sytuacji, gdy właściciel domu umiera, a na nieruchomości ciąży mortgage. Właśnie tutaj o tym dzisiaj sobie porozmawialiśmy. Teraz zmienimy temat naszej audycji i przejdziemy standardowo do pytań naszych słuchaczy. Nasz słuchacz zadzwonił, bo ma następujący problem. Wybiera się pod koniec lutego do Polski, złożył wniosek o odnowienie amerykańskiego paszportu, a teraz dowiedział się, że czeka się na paszport od 6 do 8 tygodni. Pyta, co można zrobić, by dostać paszport szybciej.
No, poszłam do Google'a, wystukałam, pisałam how to get my passport fast, how to expedite passport, coś takiego i wyskoczyła mi strona, gdzie urząd paszportowy daje dokładne instrukcje, co robić. Więc w takiej sytuacji, gdy pan Przemysław już złożył wniosek, słuchacz. Trzeba zadzwonić do urzędu paszportowego, umówić się na spotkanie i iść do biura paszportowego, zapłacić jakąś tam kwotę za przyspieszenie sprawy. Ten numer jest na internecie, ale podam, to jest 877-487-2778. Czyli jeszcze raz 877 kierunkowy 487-2778. Powtórzę, trzeba umówić się na spotkanie w biurze paszportowym, potem pójść osobiście, żeby przyspieszyć otrzymanie paszportu, gdy już złożyło się wniosek o jego odnowienie.
Kolejne pytanie nadesłała do nas pani Anna. Pani Anna pisze, mój wujek jest teraz w Stanach na stałe, ale nigdy nie pracował w USA. On pobiera małą swoją emeryturę z Polski i też dostaje mały zasiłek tutaj w Stanach. Mieszkanie, które ma w Polsce, zamierza sprzedać. Czy by może zostawić pieniądze ze sprzedaży na koncie w Polsce, czy musi tutaj zgłaszać sprzedaż mieszkania? Dziękuję za odpowiedź.
No, rozumiem, że wujek dostaje zasiłek SSI, który należy się osobom biednym, powiedzmy, prawda? Które mają bardzo małe przychody i nie mają oszczędności. Ten sprzedaż mieszkania, ten zysk z mieszkania, to jest przychód. I przepisy mówią, że przychody trzeba deklarować do urzędu podatkowego i również do administracji Social Security, jeżeli dostaje się zasiłek. Więc jeżeli wujek zgłosi ten przychód ze sprzedaży mieszkania w Polsce, no to pewnie straci zasiłek. Cóż mogę powiedzieć?
Kolejne pytanie mamy od pana Pawła. Wróciłem do Polski i teraz mieszkam w Warszawie, a was słucham przez internet. Mam pytanie do pani Elżbiety. Złożyłem wniosek o emeryturę Social Security w Biurze Świadczeń Federalnych w Warszawie. Zapytano mnie, czy pracuję, to odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że tak. Po 2 tygodniach dostałem list, w którym poinformowano mnie o odrzuceniu mojego wniosku o emeryturę, bo pracuję. Nie rozumiem. Wielu moich znajomych w Stanach dorabia, a emeryturę pobierają. Czy to jest dyskryminacja Polaków w Polsce?
Nie, panie Pawle, to nie jest żadna dyskryminacja. To są po prostu przepisy. A przepisy mówią, że jeżeli pan ubiega się o wczesną emeryturę Social Security, albo już pan ją dostaje, to za granicą pracować nie wolno więcej niż 45 godzin w miesiącu. I nie ma znaczenia, ile pan zarabia, czy mało, czy dużo, czy w ogóle. Jeżeli osoba, która nie osiągnęła pełnego wieku emerytalnego, bierze wczesną emeryturę w Polsce, to nie wolno jej pracować. Dopiero po osiągnięciu pełnego wieku wtedy może pracować i zarabiać, ile chce.
Kolejne pytanie od pani Anny. Moje pytanie dotyczy emerytury. Mam 63 lata. Do pełnej emerytury pozostało mi 3,5 roku. Jestem zdrowa, lubię swoją pracę, ale w tym niepewnym czasie obawiam się, że mogę ją stracić, bo firma ma problemy. Gdybym zmuszona była przejść na emeryturę, tracę około 20% z pełnej emerytury. Moje pytanie. Gdybym zaczęła pobierać emeryturę, a potem znalazła pracę, czy mogę przerwać pobieranie emerytury do czasu, jak osiągnę pełny emerytalny wiek?
Więc tak. Pani może zawsze wycofać swoje podanie o emeryturę, to się nazywa withdrawal of application, w ciągu 12 miesięcy od przyznania tej emerytury. Tylko, że pani musi wtedy oddać te wszystkie świadczenia, które pani do tej pory dostała. Natomiast co do zawieszenia emerytury, to tylko wtedy pani ją może zawiesić, jeżeli osiągnęła pani pełny wiek emerytalny.
Napisał do nas pan Kazimierz. Dzień dobry, mam od 2 lat rentę disability. Czy jak pójdę na emeryturę, będę dostawał te same pieniądze, co dostaję teraz? Dziękuję, Kazimierz.
Tak, po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego pana renta inwalidzka zostanie automatycznie zamieniona na emeryturę o tej samej wysokości. Nic pan nie będzie musiał robić. Po prostu dostanie pan list z Urzędu Social Security o tym, że od tej pory będzie pan dostawał emeryturę. Taka sama kwota, tylko inna nazwa świadczenia.
I jeszcze tutaj zdążymy odpowiedzieć na 2 pytania. Pytanie od pani Diany. Pani Diana pyta, pani Elu, chcę otworzyć ROT IRA dla siebie. Gdzie można to zrobić? Jak mam rozumieć, roczna wpłata nie może przekroczyć 5,5 tysiąca dolarów?
Nie, pani Diana. Nie 5,5 tysiąca. Obecnie limit wpłaty na konto emerytalne IRA wynosi 7 tysięcy. I dodatkowy 1000 dolarów dla osób koło 50, czyli 8 tysięcy można wpłacać. Teraz pani pyta, gdzie otworzyć konto, gdzie pani chce. Konto emerytalne, czy IRA, czy Roth IRA, może pani otworzyć w każdym jednym banku, w domu maklerskim, czy w funduszu powierniczym. Sugeruję, żeby sięgnęła pani po moją książkę Amerykańskie emerytury. Ja tam omawiam właśnie te indywidualne programy emerytalne dla osób, które pracują, dla osób samozatrudnionych. Jest ich sporo i warto wiedzieć, co i jak.
I ostatnie pytanie od pani Urszuli. Jaki formularz mam użyć do odnowienia zielonej karty? Gdzie go mogę znaleźć?
Na internecie. Wpisujemy pytanie i application to replace green card, application to replace permanent resident card i dowiemy się, że jest to formularz I-90. Można pobrać ten formularz, wydrukować sobie na swojej drukarce i wypełnić i wysłać pod wskazany adres.
Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia strony poradniksukces.com, do odwiedzenia strony pani Elżbiety poradniksukces.com. Tam mnóstwo odpowiedzi właśnie na te wszystkie pytania, które Państwo tutaj do nas piszecie albo dzwonicie. Tam również informacje na temat artykułów, publikacji, książek, które możecie Państwo zakupić. poradniksukces.com. I na koniec, jak to się przyjęło przez ostatnie miesiące zwyczajem w naszej audycji, pani Elu, bardzo bym prosił o informację na temat tego apelu, który mamy w sprawie web. Czy tutaj coś w tym temacie poszło do przodu, czy w dalszym momencie czekamy?
Czekamy. Przypomnę, o czym mowa. Windfall Elimination Provision, czyli WEP, krótko mówiąc, to jest ta klauzula, która pomniejsza nam emeryturę Social Security, gdy mamy polską emeryturę i powinniśmy walczyć o zniesienie tego tej reguły. Jest w propozycja ustawy HR 82 w kongresowej Komisji House and Means Committee i powinna Polonia wywierać nacisk na naszych polityków w Waszyngtonie, żeby doszło do obrad nad propozycją tej ustawy HR 82, żeby w końcu znieść Windfall Elimination Provision. Więc odsyłam Państwa do witryny Pasji. Można pójść na Facebooku, wystukać Pasji i się pojawi stronica. Tam będą odnośniki do odpowiednich informacji. Również odsyłam do swojej własnej witryny poradniksukces.com. Na pierwszej stronie znajdą Państwo pełne informacje na ten temat.
Tak, na pierwszej stronie poradniksukces.com możecie Państwo znaleźć m.in. właśnie ten artykuł Akcja pomóż uchylić klauzulę WEP. Mnóstwo informacji, jak sami Państwo możecie tutaj dołożyć cegiełkę do tego, żeby właśnie ta klauzula WEP została uchylona. A w naszym programie to już wszystko. Poradnik Sukces jak zawsze w poniedziałki po godzinie 11. Pani Elu, ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i odpowiedzi i życzę miłego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.